Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, w której po raz trzeci już przeniosę się na targi Bike Expo, które odbyły się w Warszawie już 2 miesiące temu. Była już audycja o branży rowerowej, była o turystyce rowerowej. Dziś posłuchacie moich rozmów z przedstawicielami środowiska takiego bardziej kolarskiego. Będzie więc o wyścigach, również wyścigach ultra, o wyścigach retro. Nie zabraknie również pytań o ulubione rowery, ulubione trasy, no ale przede wszystkim tego, co kolarze w rowerze lubią najbardziej. Posłuchajcie.
Jestem przy stanowisku Ducha Puszczy, a więc maratonu w najpiękniejszym regionie w Polsce, na Podlasiu. Ze mną Tobiasz Jankowski. Co ty najbardziej lubisz w jeździe na rowerze?
Wolność i spokój. Dla mnie ta wolność, którą mam na rowerze, gdzie to ode mnie wszystko zależy, jaka prędkość, jak jechać, czy jadę pod wiatr, czy jadę z wiatrem. Po drugie, ten spokój, który mam na rowerze, a im dłuższa trasa, tym fajniej, no bo wiadomo, że im jedziemy dłużej, tym następuje tak zwane wyłączenie po prostu mózgu. Ja uważam, że jak wsiadam na rower na 300 km, to wyłączam mózg. Działają tylko i wyłącznie czynniki życiowe, które pozwalają mi to, żeby jechać. Czyli nie myślę o problemach, o pracy, o rodzinie, o stresie i tak dalej, tylko na tym, co zjeść, jak jechać, żeby nie wpaść w dziurę, nie przewrócić się i tak dalej. I schodząc z roweru, czujesz kompletny reset mózgu. Ale nie jest to reset mózgu, który mamy oglądając Netflix przed telewizorem, tylko to jest to niesamowita dawka takiej pozytywnej energii, jak schodzimy z tego roweru, dostajemy później te informacje, wracamy do życia, do pracy, rodzina, związek i tak dalej. I przede wszystkim to jest ta nieograniczona wolność.
Powiedz mi, czy masz jakiś wymarzony rower? Jaki on by miał być, powiedzmy? Jaki rodzaj albo, nie wiem, osprzęt?
Wiesz co, ja chyba wymarzone rowery mam, z tego co widzisz. W moich żyłach płynie szosa, uwielbiam rower szosowy i sam jeżdżę na treku, jeżdżę na madonkach i uważam, że trek ma naprawdę, pomijam kwestię, że są rowerami dość popularnymi, jest ich dość dużo, bo możesz kupić rower za 2000 i możesz rower kupić za 50. Uważam, że jest to firma, która ma naprawdę technologię, no i też przede wszystkim bardzo dobrej jakości serwis, co jest, że tak powiem, czasami kluczowe, jeżeli chodzi o przede wszystkim użytkowanie tego roweru. No.
Jestem przy stanowisku mazowieckiego Gravela, ze mną Bartek Swacha, który no, jest organizatorem tej imprezy. Jak się dowiedziałem, nie tylko gravel, ale i szosa. Już mnie tu troszeczkę namawiałeś na start. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast ja mam pytania takie dotyczące po prostu kolarstwa, jazdy na rowerze. Co tobie się najbardziej podoba w kolarstwie?
Ja akurat jestem fanem jazdy na gravelu i to, co mi się podoba na gravelu, to jest to, że gravel daje ci taką wolność wjechania w każdy zakątek trasy, gdzie ci się podoba. No bo na kolarce to wiadomo, asfalty i to generalnie dobre asfalty, żeby ten rower płynnie jechał. Natomiast no, na gravelu dzięki temu, że on ma jednak te opony szersze, ma inną też geometrię ramy, możesz wjechać w każdy teren, czyli możesz odkryć i las, i pola, i jakieś elementy, no takie dzikie, także no po prostu ta dzikość w kolarstwie mi się najbardziej podoba.
A czy jest jakiś wymarzony rower, może już go masz, taki, który chciałbyś mieć?
Moim wymarzonym rowerem jest taki, który po prostu się nie psuje i na którym po prostu można wjechać w każdy teren, także tutaj nie jestem wybredny, rower po prostu musi być w dobrym stanie, ale żeby był w dobrym stanie, to po prostu trzeba też o niego dbać. Dobrze wyserwisowany rower i naprawdę wsiadać na siodełko i ruszać przed siebie.
Przy okazji mamy tutaj też Sebastiana Najmowicza, więc sportowca wielu talentów z Olsztyna, którego dość przypadkowo również udało mi się spotkać podczas Bike Expo.
Cześć, witam Was.
A mam do Ciebie teraz pytania takie już typowo kolarskie, bo tutaj paru przedstawicieli dyscypliny spotkałem. Czym dla Ciebie jest rower?
Dla mnie rower, trenując triathlon, to jest dyscyplina, która zabiera jakby najwięcej czasu, ale ten czas jest spędzany w najbardziej przyjemny sposób, gdyż ja uwielbiam zwiedzać, a jazda rowerem mi na to pozwala. A jazda rowerem w dużych prędkościach, które osiągam, bo tak lubię trenować ze swoimi zawodnikami, to sprawia ogromną frajdę, więc dla mnie to jest taka odskocznia od codzienności, bym powiedział. Bieganie czy pływanie już nie traktuję w taki sposób, ale rower to jest właśnie taka namiastka dla mnie wycieczki, mimo że to jest dalej trening.
A jakiś wymarzony rower masz swój?
Ogólnie mam już taki rower, bo mam piękną złotą Orbę czasówkę, Ordu, ze złotymi kołami, więc tam jest wszystko dograne.
Jakbyś igrzyska wygrał, cały złoty.
Dokładnie, złoty oskromny. A jeśli chodzi o szosę, to no, ostatnio tutaj za namową mojej dziewczyny no, rozglądam się za Pinarello, ale no, piękne są te rowery.
Ze mną Adam Probosz i Karol Dziambor, a więc będzie za chwilę rozmowa, co się dzieje w dziupli komentatorskiej, natomiast ja mam do Was pytania takie typowo bardziej kolarskie. Co Wy w ogóle lubicie w rowerze, w jeździe rowerem najbardziej?
Wiesz co, dla mnie rower to jest wolność. Dla mnie rower to jest coś, co mi daje taki moment na przewietrzenie głowy i to, że ja mogę sobie na tym rowerze, bo ja nie trenuję, więc ja nie jeżdżę na licznik, ja nie jeżdżę na kilometr. kilometry. Ja sobie po prostu wyjeżdżam i to, że mogę sobie pojechać, gdzie mi się chce, gdzie w danym momencie zdecyduję, że mam ochotę pojechać, to jest taka moja największa radość z jazdy na rowerze. I to, że mogę zabrać czasem swoją rodzinę na przejażdżkę, że swojego wnuka tym rowerem zaraziłem i że on też poczuł tą wolność jazdy na rowerze, ten wiatr we włosach, to jest fajne. No a kolarstwo to już jest pasja, to już są emocje, to jest jeszcze zupełnie inna działka.
Ja mogę zgodzić się ze słowami mojego przedmówcy, jeżeli chodzi o wolność, ale dla mnie rower to przede wszystkim też dzieciństwo, ponieważ ja kolarstwo uprawiałem od bardzo młodego wieku i wtedy była to taka przepustka do pewnych marzeń, do realizacji pewnych celów i do po prostu stawania się lepszą wersją samego siebie, także rower zawsze będzie w mojej głowie jako takie narzędzie do samorealizacji.
Ze mną jest Weronika Janika, więc też ultraska, więc będziemy mogli tutaj porozmawiać o tej stronie kolarstwa. Natomiast pierwsze moje pytanie będzie odnośnie tego, czym dla Ciebie jest rower? Najważniejsza rzecz, która jest w rowerze.
Ojejku, dla mnie w tej chwili to już jest naprawdę całe życie. Ja wiem, że to może brzmi tak zabawnie, ale faktycznie to mnie całkowicie pochłonęło. I jest to moja ogromna pasja. Na pewno nie była to miłość od pierwszego zauważenia, tylko potrzebowało to czasu, potrzebowało to dojrzeć, więc faktycznie jest to teraz taka pasja, bez której sobie nie wyobrażam swojego życia, ale jest to tak naprawdę nieodłączny element mojej takiej codzienności, bo i organizuję ultramaratony rowerowe. Tych imprez jest coraz więcej każdego roku i coraz bardziej się rozwijamy. No i w tej chwili mamy jeszcze księgarnię, wydawnictwo rowerowe w koło, więc można naprawdę powiedzieć, że jestem w tym pochłonięta w 100%.
A czy masz taki jakiś może wymarzony rower swój?
Wiesz co, ja chyba choruję co chwilę na coś innego, więc nie mam jakiegoś sprecyzowanego modelu, czy też nie wiem, jakiegoś typu, którym bym bardzo chciała jeździć. Zazwyczaj no jak prawdziwa rasowa kobieta bym powiedziała, pod oczami, więc po prostu czasami rower od razu do mnie przemawia, po prostu jest tak piękny, że od razu bym chciała na nim jeździć, także nie mam. Mam w tej chwili bardzo fajne rowery, jeżdżę na Lifce złotej. Mam też treka takiego w fajnym, kolorowym malowaniu, więc obydwa rowery mi się bardzo podobają. Na razie chyba nie szukam też po prostu niczego nowego, więc nie mam takiego wymarzonego sprzętu.
I ze mną Remek Siudziński, oczywiście ultramaratończyk, teraz organizator Race Around Poland, ale ja zapytam Cię może troszeczkę inne, bardziej przyziemne rzeczy. Jaka jest Twoja ulubiona trasa rowerowa, ulubione miejsce do jeżdżenia?
Moja ulubiona trasa rowerowa? Kurczę, trudne pytanie, ale chyba tak najbardziej w głowie mi siedzi podjazd na Kitaj koło Innsbrucka w Austrii. Znam to z Race Around Austria. Jechałem tam 4 razy i strasznie mi się podoba ten podjazd. Jest taki zmienny nachylenia, raz stromiej, raz bardziej łagodnie. Epicki podjazd, naprawdę długi, a od połowy trasy towarzyszą ci dzwonki krów, jak doping można powiedzieć, więc naprawdę super, super, fajne wspomnienie.
A co najbardziej lubisz w rowerze w ogóle?
Co najbardziej lubię? Chyba ten moment, kiedy już się siedzi na rowerze, kręci się i czuje się, jak się endorfiny wydzielają i od razu banan na twarzy i w ogóle więcej radości. Także na pewno coś w tym jest, że to dodaje szczęścia.
A taki wymarzony rower twój, co by musiało w nim być? Albo może już jest taki?
Wiesz co, ja nie mam. Nie jestem fanem jakichś nowoczesnych technologii rowerów i tak dalej. Dla mnie rower służy po prostu do jazdy. No oczywiście jak jest lekki, szybki, no to fajnie, ale nie mam takich marzeń związanych z samym rowerem jako przedmiotem.
Ze mną jest Tomasz Marczyński, oczywiście wybitny polski kolarz, ale tutaj reklamujesz swój wyścig i to dosłownie wyścig. Natomiast o tym może zaraz. Ja mam do Ciebie pytania takie typowo rowerowe może. Co dla Ciebie się najbardziej podoba, jeżeli chodzi właśnie o jazdę rowerem?
Oj, co mi się podoba? Myślę, że rower to jest lifestyle, to jest mój sposób na życie, to jest sposób, żeby dobrze zadbać o swoje zdrowie, zarówno to fizyczne, jak i psychiczne, więc myślę, że w tym aspekcie teraz rower jest dla mnie ważny. Kiedyś był moją pracą. Kiedyś na rower wyjeżdżałem w zupełnie innym celu, a teraz cieszę się bardzo, że mogę w końcu z rowera sobie skorzystać właśnie w taki sposób, żeby po prostu zrelaksować się, zaplanować sobie inne działania, które mam, no i jednocześnie potrenować i podtrzymywać cały czas swoją kondycję i dbać o swoje zdrowie.
A czy jest jakiś wymarzony rower, może model roweru albo konkretny rodzaj, który no, masz w głowie, jeżeli myślisz, że o tak, takim to chcę jeździć właśnie?
Oj, myślę, że nie. Myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby wsiąść i pedałować właśnie. Dużo osób przykłada wagę do takich szczegółów. Myślę, że to być może jest istotne w tym świecie performance, kiedy się ścigamy, ale dla ludzi, którzy jeżdżą dla rowerze, dla zdrowia, dla amatorów, myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu popedałować, trochę się zmęczyć, a sprzęt jakby tutaj gra drugoplanową rolę.
Czy jest takie najlepsze miejsce, które jest dla ciebie, nie wiem, z przeszłości, może z wyścigów, jaki ulubiony wyścig, ale jakie też ulubione miejsce po prostu do jazdy?
Moim ulubionym miejscem jest Granada. To jest miejsce, gdzie się osiedliłem już w roku 2013. Miejsce, które leży u podnóża Sierra Nevada, więc piękny masyw górski i wokół mam niezliczoną liczbę dróg, zarówno tych szosowych, jak i gravelowych, gdzie mogę się tym rowerem nacieszyć do bólu. Najbardziej rowerowe miejsce, które jakby jest najgłębiej w moim sercu, z którym mam też dużo wspomnień, jeżeli chodzi o przygotowania się do wyścigów i też ścigania na przykład na trasach Vuelty.
Czyli ulubiony wyścig Vuelta?
Zdecydowanie tak. Uwielbiałem ścigać się w dużych upałach, nie lubiłem ścigać się w zimie i w deszczu, więc Vuelta była moim ulubionym dużym turem. Tak.
A jakieś ulubione twoje miejsce do jazdy, ulubiona trasa być może?
No właśnie, ostatnio też patrzyłem, w ilu miejscach na świecie już jeździłem na rowerze i się okazało, że w 19 krajach, więc to jest ogrom. I najbardziej mi się podobało właśnie na Wyspach Kanaryjskich. Gran Canaria i Fuerteventura przypadł mi najbardziej. Ostatnio Teneryfa była fajna, ale nie urzekła mnie tak bardzo właśnie Gran Canaria czy Fuerta. Na Gran Canarii ogromne podjazdy i różnorodność tych terenów, a na Fuercie brak ruchu samochodów i były momenty, że jadąc 15-20 minut nie spotkałem żywego ducha. To było ciekawe.
A w jakim miesiącu byłeś?
Luty, marzec byłem na Fuercie, a Gran Canaria w kwietniu.
A ulubione trasy macie może?
Ja lubię jeździć u siebie w górach, ja mam dom Wistebny i tam się fajnie jeździ, tylko że tam nigdzie nie jest płasko, więc chyba jak ja tam pojadę 3 km, to ja robię więcej przewyższenia niż przez rok w Warszawie. Natomiast tutaj w Warszawie bardzo lubię, ponieważ ja przesiadłem się po wypadku na szosie, przesiadłem się na gravela, bardzo lubię sobie nad Wisłą tą ścieżką jeździć, bo tam się momentami zapomina zupełnie, że jest się w mieście. Ale lubię też trasy we Włoszech, na przykład tak jak dzisiaj Czesław Lango pojadał nad Gardą, na przykład przepiękne trasy. Ale tak na co dzień to głównie mnie można spotkać właśnie na tych szutrowych drogach przy Wiśle w Warszawie.
I tutaj ponownie muszę zgodzić się z moim przedmówcą, bo obaj jesteśmy z południa Polski. Zawsze treningowo ulubionym moim miejscem były Beskidy, Kubalonka, Salmopol, tego typu podjazdy, ale także miałem okazję doświadczyć tych belgijskich podjazdów, tych belgijskich ścieżek i takim chyba ulubionym miejscem na kolarskiej mapie Europy jest podjazd pod Koppenberg, który kiedyś startując w wyścigu miałem okazję pokonać 6 razy.
Ja w zeszłym roku na amatorskiej Flandrii nie pokonałem, bo było strasznie mokro. Ale kiedyś już mi się też zdarzyło, także potwierdzam, że bardzo piękny podjazd. A jakaś ulubiona trasa, jakiś ulubiony podjazd może?
Tak, ja jestem z Warszawy i tutaj mamy w Warszawie parę fajnych trasek. Moje najbardziej ulubione to są na południu od Warszawy, w kierunku Góry Kalwarii, w kierunku Warki, tam gdzie w tym roku będzie start mazowieckiego gravela. Bardzo fajny teren, już nie robią się takie płaskie, tak jak większość Mazowsza. Więcej górek, ale też super sady jabłkowe, z którego słynie właśnie ziemia warecka i ziemia grójecka. Południe Warszawy zapraszam, bardzo fajne okolice.
A jakie masz ulubione trasy być może, bo trochę jednak zjeździłaś świata. Któryś podjazd może, któryś region ci się najbardziej podobał?
Ojej, to jest zawsze trudne pytanie. Ciężko jest wybrać jedną trasę. Tak naprawdę lubię trasy wszystkich moich imprez. No nie bez powodu robię te imprezy w tych miejscach, których robię, więc to na pewno dużo już mówi samo przez siebie. Ostatnimi czasy Warmia jakoś tak mocniej do mnie przemawia. To jest rzeczywiście takie miejsce, które odkrywam na nowo. Coś nowszego tam znajduję, więc chyba w tym momencie Warmia, ale pewnie jak zapytasz mnie za kilka miesięcy, to może się okaże, że to będą Kaszuby, Lubuskie albo jeszcze jakieś inne województwo.
Czyli na Warnię się wybierasz?
Wiesz co, chodzi mi po głowie, bo słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Nie wiem szczerze powiedziawszy, kiedy to się dokładnie odbywa, także przepraszam, w sierpniu. Jeżeli nie będzie kolidować, to jak najbardziej bardzo chętnie bym tam się pojawiła, bo no, tereny są przepiękne i o imprezie też słyszałam bardzo dużo pozytywów.
Jest impreza, jak są imprezy towarzyszące, tak jak na przykład Tour de Pologne Junior, jak robimy wyścigi.
A teraz troszeczkę może o wyścigu, czyli właśnie twojej imprezie. Widzę, że już się rozrosło do 3. Co takiego jest w tych twoich imprezach, że no, powinniśmy na nie przyjechać? Bo tutaj imprez się reklamuje cała masa.
Zgadza się. Myślę, że to, co wyróżnia moją imprezę, jest atmosfera, która tam panuje. Nie ma wielkiej spiny, jest naprawdę super klimat. Wyścigi dla dorosłych, przy nich cały czas wyścigi dla tych najmłodszych, dla dzieciaków, od 3 lat zwyż, więc można można przyjeżdżać na te wyścigi całymi rodzinami. W tym roku będą też gravelowe mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kuźni za 2 tygodnie, a na koniec roku gravelowe mistrzostwa branży IT, więc wszystkie te osoby, które do branży IT lub do służb mundurowych przynależą, bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast w Skawinie będziemy mieć szosowy coffee ride, czyli taką luźną jazdę, ale będą też na niej wybrane odcinki, segmenty, na których zmierzymy czas zawodników. Będą to odcinki całkowicie bezpieczne. Na ich podstawie wyłonimy zwycięzcę wyścigu, ale chodzi nam tutaj głównie o to, żeby pojeździć sobie po przepięknych trasach małopolskich, które tam mamy. No i przyjechać bezpiecznie. Przy okazji tego social ride'u będziemy robić taką akcję Respect, która będzie zwracać tutaj bardzo dużą uwagę na relacje kierowca-rowerzysta po to, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach i wzajemnie się szanować.
Retro ride rowerowy. W czym się to objawia, to retro?
Jest to przede wszystkim jedyny retro ride rowerowy w Polsce. Pełnoskalowy rajd, prekursorem. To jest największy rajd retro rowerowy na świecie, Eroica z Włoch, na którym my też byliśmy w ubiegłym roku jako Polonika promować nasz rajd i już mamy bardzo fajny efekt tej promocji, bo dużo Włochów się nam zapisało na ten rok. Przede wszystkim oryginalność tego, tak? Jest to prawdziwa historia kolarstwa. Cała otoczka tego retro rajdu Polonika, czyli nie tylko zabytkowe rowery, ale zabytkowe stroje, ludzie, którzy się identyfikują, kultura tego kolarstwa jest po prostu zupełnie inna niż, nie ujmując innym imprezom, kim jest po prostu taka tradycyjna. No i przede wszystkim odbywa się w rejonie Podlasia Nadbużeńskiego. Jedziemy w dwóch województwach, pracujemy nad tym, bo jedziemy w województwie i mazowieckim, i podlaskim. Chcemy teraz dopiąć jeszcze, żeby jechać, zahaczyć się przez województwo lubelskie, więc tamten tygiel kulturowy i regionalny też jest taką ciekawym aspektem. Przede wszystkim Polonika, czyli kultura prawdziwego kolarstwa, tak, historii kolarstwa i polskiego, i międzynarodowego. Doskonałe rowery zabytkowe, bo warunkiem jest to, że rowery w tym roku nie mogą być młodsze niż wyprodukowane przed 1995 rokiem. Ale co jest ciekawe, robimy też czasówkę na tych zabytkowych rowerach, gdzie mamy podział na kategorie przedwojenne, do lat 60., do lat 80. Nie liczy się wiek zawodnika, tylko wiek rowerów. I jak ścigają się ludzie na czasówce rowerem, który jest z 1939 roku, naprawdę robi to wrażenie. Bardzo ważnym elementem Poloniki jest konkurs elegancji. W tamtym roku wygrał rower Katowice, który ma 102 lata. Jadą ludzie z całej Polski zaprezentować swoje zabytkowe rowery i to jest właśnie coś innego, czym wyróżnia Polonikę spośród innych imprez rowerowych. W ubiegłym roku wystartowało ponad 200 retro kolarzy w Mielniku, więc jeśli chodzi o to, to jest impreza bardzo dobrze rozwijająca się. No w tym roku ostatni weekend lipca, już zapraszamy wszystkich, to no warunkiem trzeba być tym retro, bo no niestety gravelem nie pojedziemy.
A jak wygląda to, jeżeli chodzi właśnie o te części, tak? No bo wiadomo, nie cały rower da się złożyć z części powyżej 30 lat. Oczywiście prawdopodobnie opony mogą być młodsze. Gdzie tu są jakieś różnice?
No tak naprawdę różnice są we wszystkim, tak? No tak jak mówimy o oponach, faktycznie no one raczej muszą być współczesne, bo trudno się spodziewać, żeby opona, która miała 50 lat, wytrzymywała trudności trasy, no bo trasa ma najdłuższa 150 km, więc naprawdę jest to duży rajd. Jeżeli chodzi o części, raz, że ludzie, którzy jadą na tych rowerach, oni muszą się wcześniej przygotować, ale też jedzie z nami cały czas na trasie, mamy swój mobilny serwis, który jest wyposażony w różnego rodzaju części, które wymagają, no wiadomo, przy każdym rajdzie wymaga to napraw. Natomiast, co ciekawe, w tamtym roku bodajże Polonikę wygrał człowiek, jadąc na rowerze bodajże z 1950 roku. Przejechał cały rajd, nic się nie uszkodziło, nic się nie rozpadło. Jest to też fenomen tego, że te rowery niektóre mają po 80-70 lat i one przejeżdżają tą trasę i generalnie się nie psują, bo takich wydarzeń, gdzie na ponad 200 zawodników, to napraw serwisowych mieliśmy kilka.
A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa, bo wiadomo, że w tych latach wcześniejszych, no kaski nie były obowiązkowe. Czy kaski też muszą być z epoki, czy no dajecie możliwość tych nowych?
Generalnie zawodnicy, którzy biorą udział w Polonice, oni sami czują ten klimat retro i tak naprawdę jadą w całych strojach retro. To nie są tylko rowery. To poczynając od butów, od skarpet, od spodenek, od wełnianych koszulek ręcznie robionych, poprzez kaski takie, które kiedyś tak naprawdę chroniły chyba tylko to, żeby piachem nie obsypać, bo głowę on niewiele chronił, ale naprawdę zawodnicy jadą w tych strojach retro. My jako organizatorzy nie zabraniamy używania, natomiast nie widziałem jeszcze zawodnika, żeby jechał we współczesnym kasku. Bardziej ci ludzie szanują tę tradycję kolarstwa i jadą w takich retro strojach. Oczywiście naszym partnerem jest firma Abus Polska, który wyprodukował w ubiegłym roku kaski dedykowane dla Poloniki, które można nabyć, logowane województwem podlaskim i właśnie logiem Polonika. No ale jeszcze póki co w współczesnych kaskach uczestnicy retro rajdu nie jechali.
Powiedziałeś o tym, że jest tylko jeden taki rajd w Polsce. No i właśnie odnośnie przyszłości moje pytanie. No No, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o tą wąską niszę zawodów?
Pierwsza Polonika, która się odbywała, liczyła sobie 50 zawodników. W tym roku odbyła się trzecia, startowało bodajże 207. Więc tak naprawdę my progres z roku na rok zauważamy. Nie martwimy się o frekwencję w tym roku, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, nasz wyjazd do Toskanii, do Włochów w ubiegłym roku promocyjny, bardzo fajny efekt przyniósł tego, że ludzie z Francji, z Włoch, z Niemiec byli zaskoczeni, że w Polsce odbywa się retro raid, że jest to w Mielniku, w Polsce, w województwie podlaskim. Tak? Niemcy, którzy nas pytali, no ale to jest tak daleko. Potem jak pokazywaliśmy im trasę na mapie Google, się okazuje, że z Berlina to jest 6-7 godzin jazdy samochodem w tej chwili i już się jest na miejscu, więc oni byli zaskoczeni. Przede wszystkim jest to nowa impreza. Historię ma ogromną. W tamtym roku był u nas pan Mieczysław Nowicki, którego rower tutaj mamy na stoisku, tak, i wiceprezesem PKOL-u. Był na całym rajdzie, filmował nas Dariusz Baranowski, nas reklamuje w Eurosporcie, więc tak naprawdę Polonika dopiero rośnie. Nie boimy się tego powiedzieć, że będzie to jedna z fajniejszych imprez rowerowych, może i w Europie. Jeśli chodzi o retro, to już się nie mamy czego wstydzić.
A boicie się konkurencji jakiejś?
Nie, nie boimy się konkurencji, ponieważ w tym przypadku i tak kalendarz imprez rowerowych tak jest już bardzo napięty. Jeżeli chodzi o retro rajdy, tak naprawdę my się w ostatni weekend lipca jest takim weekendem, gdzie nie odbywa się żadna impreza retro tutaj w naszych ościennych krajach. Najbliżej naszej imprezy jest impreza na Litwie i impreza w Czechach, ale w tamtym roku Silesia Retro liczyła sobie kilkudziesięciu zawodników tydzień wcześniej, a do nas przyjechało ponad 200, więc rejon województwa podlaskiego, właśnie ten wschód, ta ciekawość uczestników, ta wielokulturowość, przede wszystkim bogactwo kulinarne, bo rajd to nie tylko jazda rowerem. Warunkiem przejechania naszej trasy, jakby zaliczenia rajdu, jest zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych, na których trzeba uzyskać pieczątki, ale też spróbować potraw regionalnych, dowiedzieć się o historii danego miejsca, zwiedzić ciekawe miejsca, chociażby Grabarkę, tak? Czyli to jest taka jasna góra dla prawosławnych, która znajduje się właśnie w naszej gminie. Więc jest to przede wszystkim też świetna okazja do zwiedzania i poznania nowych terenów historii, ale i też kultury województwa podlaskiego.
Co daje obecność tutaj na targach?
Chyba kontakt z ludźmi. Pokazanie ludziom tego kawałka Podlasia, którego pokazujemy na Ultra Duch Puszczy, i chcemy przede wszystkim zaprosić ludzi, którzy nigdy w życiu nie słyszeli o Ultra Duch Puszczy. Sam w sobie Ultra Duch Puszczy uważam, że nie potrzebuje już w tej chwili reklamy, bo ściągamy prawie 2000 ludzi i mamy zamknięte w tej chwili zapisy, ale ja chcę, żeby to też była impreza dla ludzi, którzy nigdy w życiu nie brali udziału w ultramaratonie. Sam jeździsz i wiesz, jakie są to emocje, wjeżdżając na metę, a są ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie po raz pierwszy i mają przede wszystkim możliwość wystartowania w pierwszych swoich zawodach w życiu. I są to ludzie, którzy przyjeżdżają ze łzami w oczach, czują się, jakby wjechali na Tour de France, i tym ludziom chcę to przede wszystkim dać i pokazać, i to daje, że tak powiem, obecność tutaj.
A teraz jeszcze zapytam Cię jako przedstawiciela Navitel Poland, czyli też części branży rowerowej. Jakie obecnie są trendy, jeżeli chodzi właśnie o oświetlenie chociażby?
Ja generalnie, prowadząc firmę Navitel, ale będąc też kolarzem, wprowadziłem sobie produkty, których po prostu nie ma na rynku. Mamy na przykład kompresory, mamy wideorejestrator z lampką. Z jednej prostej przyczyny, gdyż no, sam wiem, co się dzieje na drogach i uważam, że urządzenie, którego nie było, to nie było lampki z kamerą rowerową, która przede wszystkim pozwoli mi na to, że wychodząc na rower przez 6 godzin mam to po prostu fizycznie nagrane. Nie mogę Ci opowiedzieć o trendach, bo ja wprowadziłem sobie wąską grupę produktową, z której sam korzystam. Są to pompki rowerowe, no i przede wszystkim produkty, które wprowadziłem dla bezpieczeństwa, no to lampki, które nagrywają naszą drogę w formacie 4K.
Co w przyszłości może się zmienić, jeżeli chodzi o branżę rowerową? Masz jakieś pomysły?
Wiesz co, branża rowerowa moim zdaniem w Polsce to jest dopiero początek. Ona raczkuje i w porównaniu z rynkiem czeskim, czy z rynkiem słowackim, czy w ogóle z zachodem, no to my dopiero zaczynamy. Z tego, co wiem, w Polsce jest 19 milionów rowerów, więc na 38 milionów ludzi to dość dużo. Ale uważam, że przede wszystkim rozwój kolarstwa, ludzie idą w coraz lepsze rowery, przede wszystkim lżejsze. No. Ja sam osobiście to, wiesz, widzę po swoich znajomych, że ktoś kiedyś na początku kupił tańszy rower za 2-3 tysiące, a teraz jeździ na rowerze za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, bo to wciąga. Rowery wciągają, przede wszystkim jest to pasja i ludzie chcą jeździć na coraz lepszym sprzęcie. I uważam, że rozwój technologii nie będzie żaden. Mogą być, nie wiem, wejść elektryczne hamulce, ale nie wiem, czy to ma rację bytu, ale przede wszystkim to rozwój samej sobie technologii, jeżeli chodzi o wagę rowerów. Tyle i modele, ale przełomu moim zdaniem na rynku nie będzie.
Na Bike Expo jesteśmy po raz trzeci. 2 lata temu byliśmy z namiotem na płycie, z namiotem Racer and Poland, a tutaj drugi raz z rzędu jesteśmy w ramach przestrzeni Urzędu Marszałkowskiego Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, także tutaj sobie współdziałamy i nawzajem się wspieramy.
A udało się zrekrutować kogoś na zawody w ostatnich latach? Co daje taka tutaj obecność na Bike Expo?
Na pewno daje rozpoznawalność marki Racer and Poland, ale też tutaj robimy różne konkursy, akcje, rozdawaliśmy wyjściówki. Chyba wczoraj ktoś się zarejestrował, dlatego że chciał tutaj być z nami, więc myślę, że tak. Krótkoterminowo i długoterminowo to na pewno coś daje.
A czy również oglądasz, śledzisz kolarstwo, kibicujesz?
Czasem tak, chociaż w moim zapracowanym życiu teraz i prowadzenie właśnie zawodników, plus jeszcze swoja kariera triatlonowo-hyroxowa zabiera mi tyle czasu, że nie jestem na bieżąco. No wiem, że ostatnio Tadej Pogacar wygrał wyścig.
No właśnie, o to miałem też zapytać, czy masz jakiegoś ulubionego kolarza?
No tak, słyszałem, że ma ksywkę Eminem, tak?
Teraz
ma ksywkę Eminem. No podoba mi się, bo jest dosyć skromny i potrafi robić robotę, nie? Jakby widać, że to jest taki gość, który lubi pokazać, co potrafi, ale nie afiszuje się z tym za bardzo.
Ulubiony wyścig, czy masz taki, który właśnie można by było obejrzeć?
Mój, który wygrywam.
Dobra. I jeszcze na koniec bruki na wielkich turach, tak czy nie?
Widowiskowo jest to super, a ze względu bezpieczeństwa raczej nie. Uważam, że trochę przesada.
A czy również oglądasz kolarstwo, śledzisz, kibicujesz?
Wiesz co, śledzę, ale te takie główne klasyki, to właściwie Tour de France, także co mi się najbardziej podoba, to te ujęcia z kamery, gdzie po prostu widać te piękne krajobrazy francuskie, także na pewno dla samych tych krajobrazów warto to oglądać. Ulubiony wyścig, no to bym powiedział, że jednak mazowiecki gravel, czyli wyścig dla amatorów, a tak, no to pewnie też Tour de Poland tutaj z racji tej naszego polskiego charakteru.
A jakiś ulubiony kolarz, zawodniczka, może nawet być z przeszłości?
Zenon Jaskuła, no i jeszcze chyba Michał Kwiatkowski, także tych dwóch wymienię.
I takie na szybko pytanie, bruki na wielkich turach, tak czy nie?
O tak, koniecznie, tak, zgadzam się.
Powiedz mi, czy kibicujesz, oglądasz kolarstwo?
Tak, różnie to bywa. Jak mam więcej czasu, to tak. Paryż-Roubaix, także jestem ciekawy, jak tam Mathieu van der Poel, czy może Pogacar, zobaczymy, czy może Wout van Aert.
No właśnie, jestem mam pytanie o ulubionego może kolarza. Być może historycznego albo zawodniczkę.
Ulubiony kolarz. Jest to kolarz, którego kiedyś poznałem i się zakolegowaliśmy i bardzo szanuję jego osiągnięcia. Już teraz nie jeździ, ale kiedy nie było jeszcze Rafała Majki, nie było Michała Kwiatkowskiego, to był Zenon Jaskuła, który był trzeci w Tour de France, pierwszy w wyścigu dookoła Portugalii, więc tak, to jest mój taki wzór trochę.
A ulubiony wyścig?
Ulubiony wyścig? Do oglądania. Trudne pytanie, ale chyba Mediolan Sanremo. Lubię te ostatnie podjazdy, kiedy na podio już kolarze mają 300 km w nogach, czyli trochę takie ultra, moje klimaty. Chyba najdłuższy wyścig world tourowy.
Czyli ta dusza ultrasa jest cały
tak,
czas.
Tak, dokładnie. Więc to chyba z racji moich zajęć to właśnie Mediolan Sanremo.
A bruki w wielkich turach, tak czy nie?
Bruki w wielkich turach? Czemu nie? Myślę, że jest to element kolarstwa szosowego, zawsze był. I jest to jakieś urozmaicenie, utrudnienie. Na pewno gdzieś tam robi selekcję. Jest więcej się dzieje. Dla kibiców na pewno jest to atrakcja.
Jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, jest to Paryż-Roubaix.
To jesteśmy tu na jednej stopie i jutro będziemy z zapartym tchem oglądać.
A dla mnie Giro d'Italia.
Ale Paryż-Roubaix też uwielbiam, także no tak, żeby nie było wątpliwości.
Ja, tak. I takie pytanie jeszcze na koniec. Bruki na wielkich turach, tak czy nie?
Tak.
Tak, zdecydowanie. Wielkie tury powinni wygrywać przede wszystkim kolarze najbardziej uniwersalni, a nie tylko najlepiej jeżdżący po górach. Więc jak najwięcej czasówek, jak najwięcej etapów z możliwością porwania się peletonu na wiatrach i jak najwięcej bruków.
A jest jakiś limit? Bo prowadzenie takiego etapu 50 km, jak jest Roubaix, to chyba by było za dużo, co?
Nie, ja też myślę, że to by było za dużo, dlatego że Roubaix, jak wiemy, jest wyścigiem, gdzie jest potrzebne naprawdę bardzo dużo szczęścia do tego, żeby wygrać, żeby dojechać, w ogóle ukończyć ten wyścig. Więc ja myślę, że to by była przesada. Natomiast uważam, że taki jeden etap na wielkim turze, gdzie będzie, nie wiem, 20 do 30 powiedzmy tych kilometrów bruku, jest absolutnie okej. Zgadzam się z kolei ja teraz z Karolem, że najbardziej wszechstronni kolarze powinni wygrywać wielkie tury i że po bruku też trzeba umieć jeździć.
No i takie pytanie troszeczkę odnoszące się do jutrzejszego wyścigu, ale też do Vuelty. Bruki na wielkich turach, tak czy nie?
Myślę, że tak. Sam podczas Tour de France w 2018 roku jechałem etap do Roubaix. Ostatnie 120 km tego etapu wiodło właśnie szlakami wyścigu Paris-Roubaix, więc więc był to etap super selektywny. Ja pamiętam, że na pierwszy sektor w Brukowo wjechaliśmy jako pierwsza drużyna i Andrzej Grejpy, który był liderem na ten etap naszego teamu, miał gumę. Oddałem mu swoje koło z pierwszego sektora brukowego, wyjechałem ostatni, no i to już był cały etap tak zwanej pogoni, bo wiadomo, od tych pierwszych bruków już peleton zaczęło się rwać. Ale myślę, że jak najbardziej powinniśmy jeździć różne rodzaje wyścigu, nie tylko te etapy faworyzujące górali i czasowców, ale też etapy przeznaczone dla klasykowców.
A kto jutro wygra?
Chciałbym, żeby wygrał Tadej i zapisał się w tej kolarskiej historii jako jest wybitnym zawodnikiem, ale to było wielkie osiągnięcie. Myślę, że Van der Poel jest zawodnikiem, który może mu zagrozić, no ale Tadej jest bardzo sfokusowany. Widzimy, że odpuścił wszystkie wyścigi etapowe w tej pierwszej części sezonu właśnie na rzecz klasyków, na rzecz tego, żeby odhaczyć sobie zwycięstwa w tych wszystkich monumentach, które mamy w pierwszej części sezonu. Na razie zaliczył Milan San Remo. No i trzymamy to za niego kciuki.
Czy ty również oglądasz kolarstwo, kibicujesz?
To jest z tym różnie. Oczywiście, no te topowe wydarzenia jak najbardziej gdzieś tam śledzę, ale powiem szczerze, trochę nie mam czasu.
Być może masz jakiś ulubiony wyścig?
No ten, który się odbywa jutro, czyli Paryż-Roubaix.
To widzę, wszyscy go pytam, to jednak te Roubaix jest bardzo ważne. Kto wygra?
Pomidor. Myślę, że każdy ma jakiegoś tam swojego faworyta, nie będę tutaj dzielić społeczeństwa, więc zobaczymy. Jutro myślę, że bardzo dużo emocji nam dostarczy jedna, druga i trzecia strona, więc będzie na co patrzeć.
Bruki na wielkich turach, tak czy nie?
No tak, tak, zdecydowanie. Jestem skrytym fanem bruku, więc jak najbardziej jestem za tym.
A nie chciałaś jechać amatorskiego Roubaix, które dzisiaj właśnie się odbywa?
Wiesz co, ja o tym myślałam w ogóle w zeszłym roku, bo też akurat w tym terminie kilka dni wcześniej byłam na imprezie w Francji, na takim tysiączku i gdzieś tam chodziło mi po głowie, żeby może wracając się tam wybrać. I miałam z tyłu głowy, żeby sprawdzić zapisy na ten rok. Niestety, jak już sprawdziłam, to było troszeczkę za późno, bo inne plany właśnie tutaj związane z Bike Expo się pojawiły, no i niestety musiałam to przełożyć może na przyszły rok, zobaczymy.
Ja doradzam pojechać i przeżyć to, bo to jest tak, to jest coś zupełnie inna jazda.
Na koniec dodam jeszcze z kronikerskiego obowiązku, że no oczywiście wyścig Paryż-Roubaix jak najbardziej się odbył. Wygrał go Wout van Aert przed Tadejem Pogaczarem i Jasperem Stuyvenem. Jak słyszeliście, wielu moich rozmówców miało nosa jednak, co do części przynajmniej z tej pierwszej trójki. A za tydzień też będzie trochę o kolarstwie, konkretnie o kolarstwie na Teneryfie, ale zdecydowana większość audycji będzie poświęcona tejże wyspie pod kątem takim już typowo turystycznym. Także ja się z Państwem na ten tydzień żegnam. Do usłyszenia.